bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tydzień temu, proszę Państwa, w naszej audycji Czarno na Białym wysłuchaliśmy drugiej części rekolekcji księdza Edwarda Stanika, wygłoszonych w listopadzie 2008 roku. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania kolejnej części tych rekolekcji. Będzie to treść czwartej i piątej konferencji. Tematem tych rekolekcyjnych spotkań są ewangeliczne wymiary wspólnoty w ujęciu świętego Pawła. Prezentowane już za chwilę fragmenty będą dotyczyły troski o sumienie, życia Ewangelią w pogańskim świecie oraz wychowania odpowiedzialnego ojca i matki. Ksiądz Edward Stanik, profesor teologii, patrolog, urodził się w 1941 roku. 11 kwietnia 1965 roku otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk kardynała Karola Wojtyły. W latach 1993-2001 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. A obecnie zajmuje się pracą naukową. Znany jest z poczucia humoru i niezwykłego talentu mówienia. Serdecznie zapraszam do wysłuchania.
Kolejna wielka wartość, o której mówi święty Paweł, kiedy ma na uwadze konstrukcję, zwłaszcza od fundamentów wspólnoty ewangelicznej, to jest troska o sumienie. Temat jest nam doskonale znany, ale aktualność tego tematu jest tak wielka, że choćby to była w 100% tylko powtórka, to musimy na to zwrócić uwagę. Mianowicie proszę pamiętać o tym, że Paweł wywodzi się z Żydów, a Żydzi mieli prawo, a fundamentem prawa było objawione prawo dekalogu, bo to prawo mojżeszowe w jakiejś mierze było zbudowane na dekalogu. Kiedy Paweł otrzymał powołanie z rozkazem Boga pójdziesz do pogan, nie mógł się odwołać do dekalogu. Poganie dekalogu nie znali, tak jak w dniu dzisiejszym ponad 5 miliardów nie zna dekalogu. Nie zna. Paweł mógł się odwołać wyłącznie do sumienia. Sumienie bowiem jest głosem Boga, który mówi o tym, co jest dobre i co jest złe, i posiada pewien imperatyw czynienia dobra i unikania zła. A więc to jest nie tylko teoretyczne rozstrzygnięcie w danym momencie, co jest dobre, a co złe. Jest to wezwanie żywego Boga. To czyń, a tego nie czyń. Jest to bliska norma, ponieważ jest to głos Boga tu i teraz skierowany do mnie. A więc 24 godziny na dobę przez sumienie Bóg mnie informuje, co należy uczynić. Stąd też sumienie odgrywa najważniejszą rolę w odczytaniu woli Boga, w odczytaniu Słowa Bożego. Wspomniałem, że synod biskupi, który odbył się w Rzymie, podjął temat Słowa Bożego szerzej niż Biblia. Nie wiem, czy podjął temat sumienia. Jeśli podjął, to Bogu niech będą dzięki, bo nie ma mowy o usłyszeniu Słowa Bożego bez przypomnienia ludziom odpowiedzialności za sumienie. Jeśli to sumienie zostało przez biskupów przypomniane, to znaczy, że nie jest to tylko teoria, ale że rozpoczyna się wielka bitwa o to, aby współczesny człowiek nastawił jak radioodbiornik swoje własne sumienie na odbiór Słowa Bożego. Nie mam dokumentu w rękach, nie uczestniczyłem w obradach, nie mogę powiedzieć, czy to zostało podjęte. Jeśli zostało podjęte, Bogu niech będą dzięki. Jeśli nie zostało podjęte, to i tak my to musimy podjąć. Bo nie da się ani czytać Pisma Świętego, ani zachowywać dekalogu, ani pełnić woli Ojca bez dobrze ustawionego sumienia. Stąd aktualność tematu jest wyjątkowo wielka. Jesteśmy odpowiedzialni za sumienie własne i jesteśmy odpowiedzialni za sumienie tych, którzy na nas patrzą. Przypominam, że dzisiejszy świat potrafił osiągnąć jedno. W miejsce słowo sumienie podstawił przekonanie. Większość ludzi nie rozróżnia między sumieniem a przekonaniem. A ja jestem przekonany, że tak jest i dlatego tak postępuję, a Bóg mnie będzie sądził według mojego przekonania. Bzdura na kółkach. Jedna z największych herezji. Bóg mnie będzie sądził na podstawie mojego sumienia, ale wcześniej osądzi sumienie moje. Czy ono jest dobre, czy nie? Bo jeżeli sumienie nie jest właściwie ustawione, to ono bierze odpowiedzialność. Ja biorę odpowiedzialność za moje własne sumienie. I to jest sprawa wyjątkowej wagi. Kiedy mówiłem rekolekcję rok temu dla episkopatu i powiedziałem całą konferencję o sumieniu, której tu nie będę przytaczał, kilku biskupów przyszło do mnie po to, aby mi podziękować za tę konferencję. Nawet byli tacy, proszę księdza, z pola widzenia mojej odpowiedzialności biskupiej, faktycznie sumienie prawie że znikło. Czyli jesteśmy świadkiem fantastycznego manewru diabła, potęgi zła. Nie ma sumienia, jest tylko przekonanie. Przekonanie to jest moja racja. Natomiast sumienie to jest głos Pana Boga skierowany do mnie, a Bóg zawsze ma rację. Czytam teraz takie wypowiedzi, dialog studentki, która ostatnia została w rodzinie, jeszcze przy Bogu i próbuje tą rodzinę ratować. Spotkała pracownika naukowego w czasie wakacji i podjęła z tą panią rozmowę na tematy religijne. I tam bez przerwy się pojawia: ja nie rozumiem, jak nie rozumiem, to nie mogę przyjąć. Ale jak ona stawia pytania dotyczące poszczególnych przykazań dekalogu, okazuje się, że ona nic nie rozumie. Nic. A jest po 11 latach katechezy. Sumienie musi być prawe i czy chcemy, czy nie chcemy, trzeba wejść w dekalog i pokazać wartości, których bronią poszczególne przykazania. I to musi być zrobione. To jest praca pierwsza i fundamentalna, bo bez ukazania blasku wartości religijno-moralnych, które są zawarte w dekalogu, nie zrobimy żadnego kroku do przodu. I to jest zadanie wspólnoty. Albo to będzie wspólnota ludzi troszczących się o sumienie, bo oni przychodzą z bardzo zniszczonym albo prawie zupełnie niewychowanym sumieniem. Młodzi ludzie. Wielu pozwala sobie na zniszczenie sumienia właśnie wtedy, kiedy dorastają, bo to jest najlepszy okres zniszczenia sumienia. Bardzo proszę, ażeby pomóc młodym ludziom. Nie tylko młodym. Po wypadku leży człowiek i ktoś mu podrzucił w trosce o sumienie. I on z potaskaną głową, ale już świadom i funkcjonujący, mówi: czemu ja tego nie wiedziałem? Ja mam ponad 50 lat i nikt mi tego nie powiedział. A przecież jest to tylko i wyłącznie dekalog. Ktoś mu mówił, tylko to do niego nie dotarło. Teraz jest czas, kiedy może wysłuchać zdumiewającej miłości Pana Boga ukrytej w dekalogu. Obok prawości sumienia, o której mówię, musimy zawalczyć o pewność sumienia. Niestety o to się potykają ludzie w nieprawdopodobny sposób. Nie ma dnia, żebym ja w rozmowach moich duszpasterskich nie miał ludzi, którym trzeba otwierać oczy na to, że muszą poświęcić pół roku, a może rok na to, aby zdobyć pewność sumienia. Męczą się z decyzjami. Pewność sumienia powinna być taka, żeby w ułamkach sekundy człowiek potrafił zadecydować. To jest do wypracowania. Nikt z pewnością sumienia się nie rodzi. Jest to luksus życia, dlatego że człowiek, który potrafi w ułamkach sekundy podjąć decyzje właściwe, nie traci czasu ani energii na swoje decyzje, a później na wykonanie. To jest wielki luksus, dlatego z dobrze ustawionym sumieniem i pewnym życie jest wyjątkowo łatwe. Nie ma problemu. Wielu jest zaskoczonych, kiedy się to mówi, ponieważ sądzą, że jak ktoś ma prawe sumienie, to życie ma o wiele trudniejsze. Jak ja widzę, gdzie jest biała linia na jezdni, to ja wiem, gdzie jest miękkie pobocze. To która jazda jest lepsza? Która jest pewniejsza? Jak ja mam stuprocentowo jasno wytyczoną białą linię oddzielającą twardą i pewną jezdnię od marnego pobocza? Która? To trzeba trafiać do ludzi w najprostszy sposób. Luksus życia. Przypominam, że do ukształtowania pewności sumienia jest potrzebny kierownik, który musi wziąć odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność, i ten człowiek przedstawia swoje decyzje i nagradza się go pochwałą za każdą decyzję właściwą. A wtedy, kiedy zadecydował źle, to sumienie się odzywa, bo ono się tam niewyraźnie odzywa i mówi się mu: na tym błędzie masz się nauczyć i drugi raz takiego błędu nie wolno popełnić. Taki cel, przypominam, był spowiedzi pierwszopiątkowej. Kościół przez 100 lat wychowywał bardzo dobre sumienia, przez 9 miesięcy, bo to nie trzeba dużo. To trzeba systematyczności na pewnym odcinku życia, dobrego jednego spowiednika, kierownika duchowego, bo tak to było przez całe dziesiątki lat. To był jeden proboszcz albo katecheta, który spowiadał, a dzieci i młodzież wybierali tego człowieka. I tak skrystalizowała się pewność sumienia. Jest jeszcze wrażliwość sumienia. Ona się łączy z wrażliwością na piękno i wszystko, cokolwiek jest piękne, pomaga w doskonaleniu wrażliwości sumienia. Zapomniany wymiar naszej teologii i naszego duszpasterstwa. Ono jakby niedowartościowuje objawienia się Boga poprzez piękno. Pojawiają się coraz częściej głosy, że trzeba to uzupełnić. I będziemy musieli się z tym zmierzyć, bo ludzie są w tym momencie o wiele bardziej wrażliwi na obraz, który powinien być piękny, aniżeli na argumentację słowną. Wspólnotę trzeba budować z ludzi sumienia albo z ludzi, którzy chcą ustawić swoje sumienie dobrze. Przypominam, że mamy Didache, koniec pierwszego wieku, i tam są dwie drogi życia. Pierwsza część tego dokumentu to jest właśnie kształtowanie sumienia. Dwie drogi życia. Droga życia i droga śmierci. Ta droga śmierci lekceważy zasady sumienia. Tam są podane wszystkie takie konkretne elementy potrzebne do wędrowania drogą życia. Przypomniałem o tym na zebraniu Komisji przy Episkopacie odpowiedzialnej za program duszpasterski, ponieważ od grudnia rozpoczyna się program pod hasłem Chronimy życia. Ja im wtedy wyraźnie powiedziałem, że nie ma sensu chronić życia, jeśli nie uratujemy sumienia. Dlatego, że mogą być ludzie, którzy żyją bez sumienia i świat będzie coraz bardziej pieski. Jak uratuje się sumienie, to uratuje się życie, dlatego, że sumienie dobrze ustawione stanie zawsze w obronie życia. Czyli kolejność naszego zabiegu duszpasterskiego jest taki. Nawet napisałem dwa szkice rekolekcji parafialnych, które są umieszczone w Bibliotece Kaznodziejskiej, bo tam spotkałem się z redaktorami i prosili mnie o to, nawiązującej do tej koncepcji pełni życia. Gdyby ktoś w roku Obrońmy życia nie mówił 10 razy o aborcji, bo o aborcji wystarczy powiedzieć raz. To jest taki temat, że tu wystarczy. Natomiast właśnie droga życia, chrześcijańska droga życia. Co nam mówi Paweł w liście do Koryntian? On podejmuje temat sumienia wielokrotnie w różnych swoich pismach, bo tak jak powiedziałem, nie mógł odwołać się do dekalogu, odwołał się do sumienia. W rozdziale czwartym czytamy. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie nikogo, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. I to jest wypowiedź genialna, rozstrzygająca właśnie o tym, że Paweł kieruje się sumieniem i wzywa wszystkim, by się tym prawym sumieniem kierowali. A prawe sumienie jest odpowiedzialne przed Bogiem. Sumienie mi wprawdzie nic nie wyrzuca, ale to jest dla Pawła za mało. To mnie nie usprawiedliwia. To mnie nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią, obiektywny Bóg, bo on wie, że jego sumienie zostanie osądzone. Że i w osąd sumienia może się wcisnąć błąd. Dlatego przestrzegam, aby pewności sumienia nie utożsamiać z nieomylnością, bo tak ludzie często robią. To nie jest nieomylne. Sumienie nigdy nie jest nieomylne. Nieomylny to jest Pan. I Paweł się do tego odwołuje. Sumienie może być nawet nieprzezwyciężalnie błędne, niepokonalnie błędne. Trzeba go wtedy słuchać, ale wiadomo, że takie posłuszeństwo ani nie pomaga we wzroście duchowym człowieka, wprawdzie go nie obciąża, czyli nie będzie za to karany, ale jest to czas stracony. Nie ma rozwoju duchowego wtedy, kiedy człowiek słucha błędnie ustawionego sumienia, nawet nie wiedząc o tym, że jest błędnie ustawione, nie podejrzewając o to. I tu jest drugi ten element, samo usprawiedliwienie. Żyjemy w świecie, w którym ludzie się ciągle usprawiedliwiają. To jest cała potężna fala współczesnej gnozy, czyli New Age. To jest właśnie to i to potrzebuje przekonania, bo ja się usprawiedliwię w swoim przekonaniu. To nie chcę mówić o sumieniu, samo usprawiedliwienie. Święty Paweł mówi, sam siebie nie usprawiedliwiam, to mnie nie usprawiedliwia, nawet spokój sumienia mnie nie usprawiedliwia, bo ja żyję przed Bogiem. On mnie będzie sądził. To pierwszy tekst, o którym warto pamiętać. Proszę również zwrócić uwagę na to, że jest wolny wobec opinii ludzkiej. Wyraźnie zaznacza, mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Ja mam w nosie ludzką opinię. Mnie ta opinia ludzka kompletnie nie interesuje. Może świat na mnie wydać wyrok śmierci. Proszę bardzo. Bylem mógł rękę położyć na sercu i stanąć przed Panem Bogiem. Mieć w nosie opinię ludzką. Sumienia są niszczone właśnie przez opinię. Media kształtują opinię. Jakże ludzie się boją tego, że się wyłamie. Że się nie zmieści w kanonie. Że się nie zmieści w kanonie. Nawet opinia przełożonych mnie nie interesuje. Ja kieruję się tylko i wyłącznie moją odpowiedzialnością przed Panem Bogiem i proszę, i powiem im to. Jeśli się nie zgadza z moim sumieniem, to im powiem. I za każdym razem ustąpią. Były sytuacje, kiedy wprost mówiłem, proszę sobie wziąć kogo innego, bo to jest niezgodne z moim sumieniem. Dziękuję, powiedzieli mi dziękuję, znajdziemy kogoś innego. Proszę bardzo. To tak musi być postawione. W walce o Bożą wolę uczestniczy zarówno przełożony, jak i podwładny. I jeśli się słucha Boga, tak to wygląda. Sumienie zawsze żyje w prawdzie. I to jest ta atmosfera zasadnicza, punkt wyjścia. Bardzo istotny element. Pisze święty Paweł, i niech nikt z was w swej pysze nie unosi się nad drugiego, któż będzie cię wyróżniał. Czy masz czego, byś nie otrzymał, a jeśli się otrzymał, to czemu się chełpisz? Prawda całkowitej zależności od Pana Boga i od ludzi. Jeśli się otrzymał, to nie mów, że to jest twoje, bo się otrzymał. Dlaczego się chełpisz tym, co otrzymałeś? Życie w prawdzie. I wtedy nie ma ani pchania się na pierwsze miejsce, ani pchania się na ostatnie miejsce, bo to jest to samo. Tu garbata pokora i tam garbata pokora. To nie tędy droga. Prawda, to jest moje miejsce tam, gdzie Bóg mnie wyznaczył. Tam mam stanąć i wykonać zadania, czyli wypełnić Jego wolę do końca. Paweł jest mistrzem w tych rozstrzygnięciach, które przypominają prawo sumienia. Wreszcie mówię o odpowiedzialności za sumienie brata. To jest rozdział 8 tego samego listu. Zwróćmy uwagę na kontekst. Czy wolno jeść mięso kupione w jatce przy świątynnej, bo część była ofiarowana, część była mięsa, część była rozdawana potrzebującym, zwłaszcza głodnym, a część dobrego mięsa wędrowała do tak zwanej taniej jatki. Czy wolno? Oczywiście dla nas, powiada Paweł, to żaden problem, bo nie uznajemy bóstwa. Ale dla sumienia brata? I tu wyraźnie powiada, nie wszyscy posiadają taką wiedzę jak my. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy boską złożone w przekonaniu, że chodzi o bożka. I w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Źle ustawione, ale sumienie i sumienie musi być brane pod uwagę. Nie można powiedzieć, a co mi to obchodzi. Jak on dureń, to ja mam z tego powodu nie jadać. A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga, ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Baczcie jednak, aby to, iż wiecie, jak należy postępować, nie stało się dla słabych powodem zgorszenia. I tu jest długi wywód. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania z ofiar składanych boskom? I tak to właśnie wiedza Twoja sprowadziłaby zgubę na słabszego brata, za którego umarł Chrystus, w ten sposób grzesząc przeciwko braciom, rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gorszy brata naszego, przenigdy nie będą jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Zgorszenie ma ludzkich. Rozpracowane, dzisiaj kompletnie zlekceważone, dlatego że już nie liczymy się z sumieniem. Zgorszenie jako grzech numer jeden, właśnie niszczący sumienie. I to dotykamy sprawy wyjątkowo ważnej, dlatego że dobry przykład w życiu kapłana jest pierwszy. To jest jego powołanie. W życiu kapłana najważniejsze jest nasze postępowanie, na które ludzie czekają. Nie nasze słowa zmazane później, jak mówi święty Augustyn, jak gąbka maże kredę na tablicy postępowaniem kapłana. Cóż z tego, że mówi o ubóstwie, jak sam jest chciwy? Cóż z tego, że mówi o trzeźwości, jak sam jest pijący? Co z tego, że mówi o szóstym przykazaniu, jak sam leży w błocie? Co z tego? Częścią naszego powołania jest właśnie dobry przykład. Mamy być wzorem, zgorszenie kapłana. I to jest ta troska o innych. Nawet wspomniałem w sobotę na Radzie Kapłańskiej, gdzie zastanawiano się nad tym, jak pomóc naszym braciom uzależnionym od alkoholu, że w tej refleksji, gdzie bardzo łatwo dzisiaj mówi się o chorobie, trzeba brać pod uwagę zgorszenie. Zgorszenie i Kościół z powodu zgorszenia stosował bardzo zdecydowane pociągnięcia. Prawo od samego początku było niesamowicie ostre. Nie za pijaństwo był ukarany, bo zwalniano ad statum laica. Natomiast był karany za zgorszenie. A my wiemy ze słów Chrystusa, jak ciężki to jest grzech. I do tego święty Paweł nie tylko nawiązuje, ale jeszcze wraca. Mianowicie w rozdziale 10 jest mowa, żeby ratować sumienie. A gdyby ktoś powiedział, to było złożone na ofiarę, nie jedzcie przed względu na tego, który was ostrzegł i z uwagi na sumienie. Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. I później wzywa do tego, by się kierować sumieniem, czyli zawsze i wszędzie wszystko czynić na chwałę Bożą. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To może zrobić tylko człowiek, który żyje prawym, pewnym sumieniem. To sumienie pozwala w każdej sytuacji zamienić akt na pełnienie woli Ojca Niebieskiego i w ten sposób oddać Mu chwałę. Proszę księży, to jest taka moja bardzo wielka prośba. Jest to oczyszczenie sumienia. Dokonuje się przez wejście na drogę pełnienia woli Ojca Niebieskiego. Czyli trzeba nauczyć człowieka słuchać Boga i pełnić Jego wolę. Im bardziej pełni wolę, tym bardziej oczyszcza się jego sumienie, czyli żyje przed Bogiem. W jakiej mierze wspólnota, nad którą się pochylamy, w jakiej mierze ta wspólnota ma w swoim programie wychowanie sumienia? Nie wiem, bo ja nie znam tak dokładnie waszych programów, żebym mógł na to pytanie odpowiedzieć, to wy wiecie. To był taki czas, kiedy powstawały te wasze programy, że jeszcze nie było problemu sumienia. On się wtedy wyłaniał. Ja na początku 80. lat pisałem w trosce o sumienie. On się wtedy ujawniał. Ale jeszcze większość społeczeństwa miała sumienie, wiedziała, co to jest sumienie i brała odpowiedzialność za siebie w sumieniu. Czy w tym programie nie należy dokonać korekty? Czy nie należy zrobić pierwszego wstępnego, zerowego stopnia, którym jednak będzie odkrycie wartości sumienia prawego, pewnego i wrażliwego? To jest pytanie otwarte, dlatego że powiedziałem na początku, tempo mamy ekspresowe. A więc może dziś po spotkaniu, gdyby tu stanął ksiądz Blachnicki, to by powiedział, słuchajcie, na tyle uległa zmianie sytuacja, że trzeba, abyście wzięli pod uwagę właśnie prawość wychowanego sumienia. To jest ta garść wiadomości. Trzeba ludziom pomóc wyjść z bardzo wielkiej pułapki samousprawiedliwienia. Oni się tłumaczą nawet wtedy, kiedy ich nie pytamy o tłumaczenie. Oni się podświadomie tłumaczą, od razu się tłumaczą. Ja wielokrotnie ludziom mówię, przecież nie pytałem się, po co się tłumaczysz, po co się usprawiedliwiasz. Było takie przysłowie, że tłumaczy się winny. Było bardzo cenne przysłowie, bo jak jest niewinny, to się nie tłumaczy. Ale oni sobie dzisiaj nawet nie zdają z tego sprawy, że mechanizm w nich jest samousprawiedliwiający. To jest ta współczesna religia, bo nie potrzebuje do usprawiedliwienia Boga. Wystarczy, że sam człowiek się usprawiedliwi. Oczywiście księża doskonale wiedzą, że sumienie to jest odpowiedzialność człowieka. Jak jest dobrze ustawione, mamy do czynienia z odpowiedzialnym człowiekiem, możemy go wypuścić na wszystkie ścieżki tego świata. On nie popełni błędu. On nie popełni błędu. Jak nie ma ustawionego sumienia, zginie na pierwszym zakręcie. Stanie się łupem takich sił, których teraz jest moc, którego będą potrzebowały i wykorzystają w sposób bezwzględny. To jest fundament odpowiedzialności. Więc jeśli to nie jest ustawione dobrze, to ten człowiek jest kaleki. Mówimy o środowisku ewangelicznym. Kolejna wielka wartość troski o sumienie. I myślę, że im wcześniej by się udało w jakiejś większej skali o to sumienie zapytać, zatroszczyć, wychować, to tym mniejsze szkody będą w naszym narodzie w perspektywie najbliższego pokolenia.
Jezus Chrystus.
kolejny ważny element ewangelicznie rozumianej wspólnoty w ujęciu świętego Pawła. Taka wspólnota ma być szkołą dojrzałości ewangelicznej, która objawia się w dwóch wymiarach. Potrafi żyć Ewangelią w pogańskim świecie. To jest pierwszy wymiar. Drugi jest szkołą wychowującą szczęśliwą rodzinę, a ściśle mówiąc, odpowiedzialnego ojca i odpowiedzialną matkę. Paweł poświęca temu w swoim liście aż 3 rozdziały, 5, 6 i 7. Trzeba umieć żyć Ewangelią w pogańskim świecie, ale nie można żyć pogaństwem w Ewangelii. Kompromisu nie ma. Wspólnota więc w tym wymiarze nie może godzić się na kompromis. Pierwszym tematem, który podejmuje Paweł, to jest grzech kazirodztwa. To w tym kontekście zwraca uwagę na to. Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem już potępiłem, tak jakbym był wśród was sprawcą owego przestępstwa. Chcę to wy zebracy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana. Wcale nie macie się czym szczycić, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas. Nie chodzi o rozpustników tego świata. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Ale, a więc nie chodzi o ludzi chciwych, łupiewców, bałwochwalców. Musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Pisałem wam wówczas, abyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do stołu. Jakże bowiem mogą sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, sądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. Troska o czystość wspólnoty. Wypowiedzi świętego Pawła nie budzą żadnych wątpliwości. Jesteśmy w Koryncie, miasto kultu bóstwa Erosu, a więc seksem w Koryncie można się było spotkać na każdym kroku. Marynarze przybywali do portu i potrzebowali kobiety. Były świątynie pogańskie, tam pracowały kobiety, które przychodziły służyć jako poganki bogini płodności. Oddawały się na pół roku, na rok, czasami na 2 lata rozpuście jako sakralne prostytutki. Otrzymywały za to zabezpieczenie, a więc kontrolę. Ktoś czuwał nad ich zdrowiem, otrzymywały mieszkanie i jedzenie, a kiedy odchodziły, otrzymywały pensję taką niewielką jako posag. Tak było najczęściej. Traktowały to jako start. Jesteśmy w świecie religii pogańskiej. Tak w pogaństwie rozwiązywano podejście do seksu. Było to podejście religijne i proszę o tym pamiętać. Akt spotkania mężczyzny z kobietą był aktem religijnym, wielbiącym Boga za dar płodności. A więc to nie jest ten brutalny seks naszych czasów. Święty Paweł tu bardzo wyraźnie podaje najostrzej w całej swojej korespondencji zasadę wyrzucenia kogoś ze wspólnoty. Chodzi tu o usunięcie ze wspólnoty, a nie o potępienie wieczne. Bo wielu sądzi, że jak ktoś jest obłożony klątwą, jak jest wyrzucony, jak jest anatema nad nim, to jest w piekle. To jest fałszywe rozumienie. To jest wyłączenie ze wspólnoty. On nie miał prawa przyjść nawet na nabożeństwo biblijne. Nie miał prawa. I święty Paweł wyraźnie tutaj zaznacza, że taki człowiek wyłączony powinien być uratowany przez Boga w dzień Pana. Czyli ku ratunkowi ducha. Te zewnętrzne, społeczne konsekwencje miały na uwadze ratowanie tego człowieka, aby się zastanowił, aby jeszcze wrócił do Pana. Wiemy, że później Kościół znalazł trzy grzechy, które wyłączały na zasadzie zgorszenia ze wspólnoty. Wszystkie pozostałe pozostawały w rękach grzesznika i miał podjąć za nie pokutę on sam. To za zgorszenie wyłączano ze wspólnoty. I ciągle, przypominam, nie jest to równoznaczne z wiecznym potępieniem. Następnie przechodzi w rozdziale szóstym do swobody obyczajów, która szczególnie w Rzymie była widoczna. Jest to wyjątkowo ważny element, mianowicie chodzi o to, żeby ludzie umieli współpracować z tymi, którzy w jakiejś mierze w ramach więzów rodzinnych pozostają przy tym samym stole, a jednak nie należą do Kościoła. To jest temat, który jest dzisiaj aktualny. Mianowicie więzów rodzinnych nie da się zerwać. One są naturalnymi więzami, stąd nie może matka wyrzucić syna od stołu. Przykładem tego później jest święta Monika. Kiedy Augustyn należy do Manichejczyków przez 10 lat, ona razem z nim je posiłek, bo więzy rodzinne są pierwsze i podstawowe. Trzeba jednak zabiegać o to, ażeby granica między jednym a drugim członkiem rodziny była czytelna. Jest potrzebna cierpliwość i jest potrzebne czytelne świadectwo. To jest zadanie w dniu dzisiejszym bardzo istotne. Chodzi o to, że mamy ludzi, którzy tylko z nazwy są chrześcijanami, żyją już po pogańsku. I tu trzeba właśnie zdecydować się na taką czytelną postawę. Paweł zaznacza, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem w rzeczywistości należy do tego świata. Chodzi o pozory chrześcijaństwa. I tu chciałbym księdzom zwrócić uwagę na rzecz bardzo ważną, o której się mało mówi. Mianowicie jest w Ewangelii tekst Chrystusa: jeśli sól zwieceje, czym ją posolić? Na nic się nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Otóż Kościół przez 20 wieków nigdy się z tym problemem nie spotkał w takiej skali jak w chwili obecnej. Zawsze w Kościele jest miejsce na grzeszników, było miejsce na grzeszników i będzie miejsce na grzeszników. Ale zwieczała sól to nie jest grzesznik. Grzesznik bowiem ma świadomość swojego grzechu, ma świadomość potrzeby nawrócenia. Może go nie być stać na to nawrócenie, ale on jest świadom swojego grzechu. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Celnik miał świadomość swojego grzechu. Wszedł za próg świątyni, bił się w piersi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Na każdego grzesznika, nawet największego, jest miejsce w Kościele. Natomiast na zwieczałą sól nie ma miejsca w Kościele. Na nic się nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Co to jest zwieczała sól? To są ludzie, którzy zniszczyli swoje sumienie, bo oni nie mają świadomości grzechu. To jest pierwszy element. I drugi element: utracili wiarę. I takich ludzi my dzisiaj mamy niezwykle dużo, i to w skali całego Kościoła. Oni zabiegają o pozory życia religijnego, bo 10 lat żyją bez jakiegokolwiek związku, mają synka, postanowili się pobrać i jej zależy na tym, by miała piękną białą suknię, by miała ślub uroczysty, by miała biały welon na głowie. Jej na tym zależy. Oni już nic nie rozumieją z języka religijnego, z języka symboliki. I ona robi wielkie awantury. A takich rzeczy mamy dzisiaj bardzo dużo. Dlatego, że wystarczy wspomnieć, że żyjemy razem, ponieważ nie stać nas na wesele. Albo, a zajęliśmy dopiero salę, za 3 lata, to wtedy będziemy brać ślub. To są wszystko pozory. Na wielką skalę ujawnia się to w Ameryce Południowej. Na niezwykle wielką skalę, do tego stopnia, że jeden z biskupów boliwijskich powiedział, że instytucja kościelna to sprawa kilku lat, kiedy się to rozleci. Dlatego, że wymyka się to wszystko spod ręki. Stanie Kościół przed pytaniem fundamentalnym, co robić ze zwieczałą solą. Bo ta zwieczała sól w Kościele jest problemem poważnym. Co z nią zrobić? Rozstrzygnął Chrystus. Nie da się uratować. To jest przerażająca wizja. Rozstrzygnął Chrystus. Ale co zrobić, ażeby proces wietrzenia soli nie postępował? Aby ci ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy być solą świata, jednak utrzymali tą swoją wartość. To jest problem wyjątkowo ważny właśnie w tej konfrontacji, o której mówię, czyli w konfrontacji ze światem. Świat wtargnął do Kościoła i zrezygnowano już wyraźnie, po Hiszpanii to było widoczne, że w taktyce walki z Kościołem zrezygnowano z ostrego prześladowania religijnego. To było ostatnie. Zarówno Hitler, jak i Stalin zabronił prześladować z punktu widzenia religijnego. A więc należy niszczyć duchowieństwo wiernych pod każdym innym pozorem, tylko nie wolno wysunąć motywu religijnego, ponieważ mamy męczenników. Oni z tego zrezygnowali. I wtedy po II wojnie światowej przestawiono cały mechanizm. Zamienimy tę sól w zwieczałą sól. I taktyka zła poszła po tej linii. I to jest już dzisiaj na wielką skalę widoczne. Myśmy nie uderzyli w wielki dzwon. Uwaga, bo zmieniono metodę prześladowania. Jest to najskuteczniejsza metoda. Dlatego, że nikt nie wie, kiedy wietrzeje. A wietrzeją, tak jak powiedziałem przed chwilą. Święty Paweł podejmuje kolejne hasło świata, w którym żyje. Mianowicie hasło liberalizmu, wszystko mi wolno. To jest hasło Koryntian. Ono dotyczy nie tylko życia erotycznego, ono dotyczy całego życia. Wszystko mi wolno. To jest hasło wolności. I niezwykle mądry Paweł, który z punktu widzenia komunikacji, to można by było rekolekcje całe zrobić, jak on rozmawia z ludźmi, idąc w ich kierunku, czyli dołącza się. I on też mówi, wszystko mi wolno. On mówi. A więc wszędzie były hasła, wszystko mi wolno, wszystko mi wolno. A Paweł mówi, tak, fantastyczne hasło. I szedł i dopisywał do tego hasła jeszcze pół innego zdania, mianowicie nie wszystko pożyteczne. Ale nie wszystko pożyteczne. Wzywał do zastanowienia. Wzywał do mądrości. I to jest, proszę księży, z punktu widzenia komunikacji naszej z tym światem pogańskim niezwykle ważne, abyśmy umieli wędrować z nimi, ich ścieżką, tak daleko jak można, a później im pokazać, widzisz, ale tu już jest przepaść. I dlatego ja mówię, ale nie wszystko pożyteczne. I tu to ukierunkowanie jest genialne i ciągle obowiązuje z punktu widzenia ewangelizacji. Wszystko mi wolno i Paweł prosi o refleksję nad tym, po co sięgasz. I teraz dwóch jego bliskich w Koryncie idzie, jeden mówi, ja idę do prostytutki, a drugi mówi, a ja idę na Eucharystię. On musi dokonać wyboru. I to nie należy mieć pretensji, że tamten idzie do prostytutki. Nie należy się gorszyć. Jeden i drugi musi dokonać wyboru. I to jest Ewangelia. I to jest Ewangelia. I nie chodzi o to, by zamykać domy publiczne. One mogą być, dlaczego nie? Chodzi tylko o to, żeby tam mądrzy ludzie nie chodzili. Dla głupich niech budują. Nigdy bym nie walczył. Powiedziałbym tylko, diabeł jest blisko. Proszę bardzo, wybierajcie, do kogo chcecie chodzić. To jest wasza sprawa. Bo oczyszczenie z domów publicznych prowadzi tylko do tego, że plebanii w piwnicy będzie dom publiczny. Bo on się tylko skryje w podziemie. To nie jest tak. To jest właśnie takie niemądre podejście. Wszystko mi wolno. Wybieraj. Nie wszystko pożyteczne. I to jest sprawa wyjątkowo ważna dla świętego Pawła. Tak wychować wspólnotę, tak prowadzić wspólnotę, aby się nie bała tego świata, aby wiedziała, co wybiera. To jest szansa wyboru. Jedni idą w tą stronę, drudzy idą w tą stronę. To musi być odpowiedzialny wybór. I tu wyraźnie wiadomo, że nie da się iść drogą Ewangelii tylko na zasadzie zakazów, że ci nie wolno, nie wolno, nie wolno. Genialny Paweł mówi, wszystko mi wolno, wszystko. Koncepcja życia oparta na zakazach nie jest koncepcją ewangelicką. Prowadzi do minimalizmu i ten minimalizm prowadzi do przegrania życia. Nie zapomnę rozmowy z 70-letnią kobietą, która całe życie przeszła, żeby tylko nie zgrzeszyć. I pytam się ją tak, no dobrze, proszę Pani, no ale to co to za zasada życia? Co to za zasada życia, żeby nie zgrzeszyć? Co Pani zrobiła? Przecież Pan Bóg dał Pani 70 lat, żeby Pani coś zrobiła na tej ziemi, a nie to, po to, żeby Pani nie zgrzeszyła. No, ona była taka zamurowana, ponieważ to jest kobieta po wyższym wykształceniu, więc dostawiłem ją taką. I ona po kilku miesiącach wróciła do tego i powiedziała, proszę księdza, wbił mi ksiądz taki klin do głowy, że ja już na tej ziemi nie potrafię go wyciągnąć. Ale że ja zostałam źle ustawiona przez katechetów. była wychowywana przez siostry zakonne. Ale to jest wasza wina. Ja dzisiaj rozumiem, że ja nie zostałam stworzona po to, aby nie grzeszyć. Ja zostałam stworzona, aby wypełnić wolę Ojca Niebieskiego. I ma ksiądz rację, kiedy mi mówi, że codziennie mówiłam, bądź wola Twoja. Ale dla mnie jedyną wolą Boga to było to, żeby nie popełnić grzechu. Wy nawet nie wiecie, jak smutne jest życie takiej osoby. Fatalne ustawienie. To jest Paweł. Wszystko mi wolno. Ale najważniejsze jest wypełnienie woli Ojca Niebieskiego, bo chrześcijaństwo to są zadania. I tu, w tym momencie, Paweł podejmuje tematy, o które my się rozbijamy i w ogóle nie wiemy, co z tym zrobić. Zakorkowany Kraków. 2 godziny się przejeżdża przez Kraków. I cały ten problem małżeństwa, z którym my mamy dzisiaj do czynienia, to jest właśnie dokładnie to. To jest zakorkowane miasto. Jedynie na sygnale można gdzieś tam przejechać po trawniku. Nie wiemy, co z tym zrobić. I to nie tylko w Polsce, ale w skali całego Kościoła. I trzeba do tego podejść na zasadzie rozwiązania. I to rozwiązanie przede wszystkim jest poza normami prawnymi. Bo korki w tym mieście polegają na tym, że się zastosuje prawo, nauczy się ludzi tego prawa i koniec. No, oni nie mają rozwiązania. Okazuje się, że w wielkich miastach Chin w wielu wypadkach w ogóle nie ma żadnej sygnalizacji, a tłum płynie, bo musi płynąć. Bo życie jest takie. W jakim kierunku to idzie? Mianowicie do małżeństwa musi człowiek dorósć. Pierwsza przyczyna jest taka, że zawierają małżeństwo ludzie tylko dlatego, że ukończyli 18 rok życia, a to jest zupełnie nieprawda, ponieważ większość z nich w ogóle do małżeństwa nie dorasta. Prawo rzymskie w czasach Pawła miało 2 rozwiązania. Pierwsze to było małżeństwo legalne, drugie to był legalny konkubinat. To nie było takie siedzenie, a spotkali się i zamieszkali. Wyniosła się do niego i mieszkają w akademiku. Tego prawo rzymskie w ogóle nie uznawało. Trzeba było wybrać konkubinat, który nie był trwałym i miał związkiem i miał takie znacznie mniejsze zobowiązania i uprawnienia z punktu widzenia prawa. On musiał się zadeklarować, ten młody człowiek. Czy zawierasz małżeństwo? Nie, ja zawieram konkubinat. To jest prawo rzymskie, pogańskie rzymskie. To jest ich decyzja. Ale on wiedział, że konkubinat też ma swoje normy. A nie tak, że ja żyję w konkubinacie, to znaczy zaliczam 70 dziewcząt w ciągu jednego roku. Druga sprawa. Małżeństwo było aż do minionego wieku zawsze instytucją społeczną. Społeczeństwo ją normowało. Bo społeczeństwo wie, że bez małżeństwa następuje jego kres. I absolutnie nie dopuszczano do tego, ażeby ktoś sobie decydował o małżeństwie. Decydowali rodzice, decydowali swaci, decydowało środowisko, w którym są. I tak jest, ponieważ małżeństwo jest instytucją społeczną w wielkich religiach świata, nie tylko u nas. W minionym wieku nastąpiło przestawienie. Oni się dobierają sami. Ponieważ są młodzi, to są głupi. Stąd do jednego głupstwa dodają następne głupstwa. To jest właśnie liberalizm. Liberalizm i ta droga w świecie dzisiaj jest otwarta. Ale nie może być otwarta w Kościele. W Kościele do małżeństwa musi być człowiek przygotowany z punktu widzenia społecznego. On musi wiedzieć, że ojciec, matka, mądry dziadek, mądra babka, czy też mądry prowost mają coś do powiedzenia w doborze. I oni muszą o tym wiedzieć od początku. A więc we wspólnocie takiej jak nasza Oaza trzeba im na to otworzyć oczy. I tu mamy sprawy oczywiste. W kościele nigdy nie było konkubinatu, było tylko małżeństwo. Kto chciał konkubinat, no to zostawał poza kościołem. Chociaż w II wieku jest wyraźnie powiedziane, że konkubina może być chrześcijanką, bo ona nie decydowała, bo właśnie takie były układy społeczne. Konkubina może być chrześcijanką, może być wartościową chrześcijanką, bo nie ona o tym decydowała. Decydował jej Pan. Jej Pan. I dlatego był Kościół i Chrystus. Natomiast jeżeli ktoś nie chciał, czyli wybierał konkubinat, musiał zerwać. Musiał zerwać. Fantastyczny jest tekst, ja już tego nie będę czytał tu księżom. Ten Pawłowy, jak nie chce, to niech odejdzie. Jak nie chce, to niech odejdzie. Co zrobić, jak wiara znikła, jak on nie wierzy? Jak nie chce, to niech odejdzie. Jak on wrócił do pogaństwa, w imię czego ma to ta przysięga go wiązać? Społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia przy zawieraniu małżeństwa, a nagle ma wiele do powiedzenia wtedy, kiedy ono się rozpada. To są pytania, proszę księży, o które rozbijemy głowę. Ja mówię o Pawle, bo mnie ten Paweł zawsze fascynował właśnie tym poszukiwaniem takiego rozwiązania, aby wartościowi ludzie się ostali, żeby Kościół nie ugrzązł w takim piachu, z którego później w ogóle nie wyjdzie. To jest Paweł. Niech opuszczą. Chodzi o również obowiązek współżycia. Połowa małżeństw z tego powodu się dzisiaj rozpada. Nie dorastają. Nie dorastają do miłości i w ogóle nie ma o czym mówić. Nawet na katechezie trudno jest mówić o czystej miłości, o odpowiedzialnej miłości. Dlatego, że o tym można mówić w indywidualnej rozmowie. Natomiast jak one stanowią blok, to myślą tak jak telewizja i myślą wszystko mi wolno. Mamy jeszcze taki wielki temat z tym związany, bardziej w Ewangelii aniżeli, ale u Pawła tu jest. Są bezrzędni, bo się tacy urodzili, są bezrzędni, ponieważ ludzie ich takimi uczynili. Również z punktu widzenia psychicznego mamy takich kalek teraz bardzo dużo. Są bezrzędni z wyboru dla Królestwa Boże, dla Królestwa Bożego. Ale są bezwzględni, którzy zostali na lodzie, zwłaszcza dziewczyny. I wcale Ewangelia nie odpowiada na pytanie, a co z nimi. Miałem spotkanie, odczytaliśmy Ewangelię, a później miałem telefon, bo jechali samochodem pod Rzeszów i ten mi dzwoni, tu dziewczyny wszystkie płaczą. Wszystkie płaczą, bo one chciały, a zostały na lodzie. I nie bardzo wiedzą, co Pan Jezus im mówi. Przymusowy celibat? Co to jest? Pytania znów trudne dla Kościoła. Małżeństwa mieszane. To jest ciągle problem aktualny. Mamy sytuacje, w których zawierają małżeństwa wierzący z niewierzącym, wierzący z obcą, z innymi religiami, przedstawicielami innych religii. Czy też trudne pytania dotyczące małżeństwa katolika z protestantem czy prawosławnym. I tu trzeba to wiedzieć, ponieważ oni się kierują swoimi zasadami małżeństwa, na przykład w prawosławiu jest rozwód. On ma prawo do rozwodu. Jak zawiera z katoliczką, to on ma pełne prawo do rozwodu. On może ją opuścić, on daje jej list rozwodowy i koniec. On jest w porządku przed Panem Bogiem, a ona płacze, bo ona chciała, żeby on był katolikiem, a on nie będzie katolikiem. Na 9 sytuacji w małżeństwach mieszanych tylko w jednym przechodzi druga strona na katolicyzm, który jest wyższy, jest trudniejszy. Natomiast w 9 wypadkach przechodzą albo na ateizm, albo katolik przechodzi na jego stronę. To jest wszystko związane z refleksją nad jeszcze jedną sprawą, to tylko sygnalizuje. Myśmy zbudowali z punktu widzenia prawa bardzo wiele rzeczy w Kościele na ślubie. I potraktowaliśmy ślub jako prawo, prawo wiążące. Tymczasem ślub, jak wszyscy uczymy i doskonale o tym wiemy, to nie jest żadne prawo. Ślub to jest modlitwa. I dlatego w katechizmie mamy omawianie ślubu przy drugim przykazaniu Bożym, czyli wzywaniu imienia Pana Boga. Bo to jest modlitwa, czyli jak ja składam ślub celibatu Panu Bogu, to ja mam pewność, że to jest moja modlitwa i Bóg mi pomoże zachować ten celibat. I tylko takie rozumienie jest ewangeliczne, bo przecież Chrystus w Ewangelii zabronił składać przysięgi. A tymczasem myśmy to potraktowali prawnie i teraz nie wiemy, co z tym robić. A prawo to jest musisz. A musisz to nie jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. Chcę. To jest Ewangelia. I dlatego znów mówię, bo tu w tym gronie mogę powiedzieć. We wspólnocie my musimy podprowadzić ludzi pod złożenie ślubu tak, że jeżeli ona składa ślub, to mówi... Ja ufam, że Pan Bóg mi pozwoli wytrwać do końca, czy to w zakonie, ślub czystości, czy też w małżeństwie wierna. On mówi tak, przy pomocy Pana Boga ja na pewno dochowam Ci wierności. I to jest istota. I jak długo jest takie rozumienie, to przy pomocy Boga wygrywają. Jak tego braknie, to się to rozsypuje. Jeszcze jest jeden temat, w którym on tam sygnalizuje, żebyśmy rozstrzygali swoje sprawy, nie udając się do sądów państwowych. I to tak powinno być, ale to jest stopień dojrzałości. Wszystko można załatwić polubownie, jak ludzie są dojrzali. A jak nie, no to mamy sądy. Kończę to moje rozważanie. I mówię jeszcze raz, że wspólnota ewangeliczna według świętego Pawła to jest nieustanne dorastanie do życia Ewangelią w pogańskim świecie, który jest obok nas. I tych zagadnień jest moc. I druga rzecz to jest taka wspólnota, która wychowuje odpowiedzialnego ojca i odpowiedzialną matkę, a nie partnera, chłopiec i dziewczyna. Bo niestety i takie podejścia dzisiaj można wśród katechetów jakby obserwować. Nie? To jest dziewczyna i to jest chłopak. Taki świat pogański obok. Ale u nas to jest przyszła matka moja, matka moich dzieci, to jest przyszły ojciec moich dzieci. A to jest zupełnie inne widzenie świata.
Do Jerycha, nią Boży zbliża się przychodzi. Lecz co to, głos jakiś tęskny słychać, to ślepiec zgoła przy tej drodze. Pan zatrzymał się przy nim, co mam ci uczynić? Odpowiedz, co ci potrzeba. Synu Dawida, daj wzrok. Boży przechodniu, daj wzrok. Panie, nie widzę od lat. Chcę przejść choćby na chwilę. Boże, widział światy, by starczą. Znów wiary pełne słowa, byś przejrzał jak ślepiec przed laty. Pan na pewno przystanie, gdy usłyszy wołanie. Zapyta, co ci potrzeba. Synu Dawida, daj wzrok. Boży przechodniu, daj wzrok. Panie, nie widzę od lat. Chcę przejrzeć choćby na chwilę.
Dobiega końca nasza audycja Czarno na Białym. W niej słuchaliśmy rozważań rekolekcyjnych księdza Edwarda Stańka, a dotyczyły one troski o sumienie, życia Ewangelią w pogańskim świecie oraz wychowania odpowiedzialnego ojca i matki. Mam nadzieję, że te rozważania Państwa ubogacą, pomogą uporządkować postawy chrześcijańskie, by być jasnym znakiem i świadectwem we współczesnym świecie. Serdecznie dziękuję za wytrwanie do końca naszego radiowego programu. Życzę dobrej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czarno na białym.